12.32 na zegarze, czas na audycję dla tych, którzy ukończyli już pierwszych 20 lat swojego życia. Anna Rębas i nasi goście.
Witam serdecznie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra.
Dzień dobry, witam.
I doktor Jarosław Zabojszcz, seksuolog.
Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie. Ja się bardzo cieszę zawsze w poniedziałki o 12.30, że Państwo tutaj, lekarze, z nami jesteście. Jakoś taka się czuję wtedy bezpieczniejsza. I wydaje mi się, że latem
liczysz
też się
na szybką pomoc, jakby
tak
coś.
Latem też się będzie.
Czy jest na sali lekarz?
Czy jest na sali lekarz? Tylko troszeczkę później, godzinkę później prosimy nas słuchać, bo w lipcu i w sierpniu to wszystko ulegnie małej zmianie, ale mam nadzieję, że tylko małej, bo audycje będą. No i pewnie wakacyjne tematy się również pojawią, bo wakacje i seniorzy, te dwa pojęcia się przecież nie wykluczają, prawda?
Nie, absolutnie.
Oczywiście.
Chociaż grają fantastycznie,
chociaż seniorzy
mają stałe wakacje,
dokładnie.
Ale preferują wyjazdowo okres letni.
Natomiast dzisiaj jeszcze poważnie, dzisiaj jeszcze temat, który zapodali zresztą sami słuchacze przed tygodniem, temat pewnego takiego, nie wiem, osłabienia w pewnych życiowych chęci, można powiedzieć, u panów do życia, do działalności, nazywany, tak jak Tomasz tutaj już nas zapowiedział wcześniej, andropauzą. Taki sobie mało szczęśliwy chyba termin, bo tak, z czym to się kojarzy, co oznacza, może pani doktor, jakiś mały wykład, wstęp, krótki?
No właśnie, może tak merytorycznie najpierw podejdziemy do tematu.
Andropauza.
No, andropauza. Czyli andro, czyli jakby pauza, przerwa w dostawie odpowiedniej ilości hormonów męskich. Oczywiście my to od razu musimy skonfrontować ze sformułowaniem menopauza, bo menopauza też oznacza jakby wypadnięcie funkcji, pauzę, przerwę w funkcjach rozrodczych u kobiety. U mężczyzny jest inaczej. Dlatego, że mężczyzna tak naprawdę nigdy do końca nie traci swojej funkcji rozrodczej. Owszem, spada poziom hormonów, poziom testosteronu, poziom estrogenów, poziom dihydroepiandrosteronu, ale on spada, ale nie wygasa całkowicie. Czyli mężczyzna dłużej, znacznie dłużej, aniżeli kobieta, zachowuje swoje funkcje rozrodcze, bo o tym mówimy, ale może mieć problem z jakby funkcjami.
Z techniką.
Z techniką, o właśnie, to jest dobre słowo. Może być problem techniczny. Mhm.
Bo tak naprawdę my rozmawiamy tutaj o takich lekarskich oczywiście dolegliwościach i typowo medycznych też, ale te nasze audycje mają dotyczyć pewnego rodzaju pogorszenia się stanu życia osób starszych, które to z racji wieku tak następuje. I pogorszenia się i związanych z tym pewnych dolegliwości, z tym zdrowotnych,
dyskomfortu
psychicznego. Mhm. Więc andropauza, menopauza to jest taki.
To są w ogóle trudne tematy, tak? Bo jakby z menopauzą wszyscy jesteśmy pogodzeni. Kobieta, mając pierwszą miesiączkę, wie, że będzie miała za chwileczkę, po tych kilkudziesięciu latach ostatnią, jest pogodzona z menopauzą, to jest jakby wpisane w jej płeć. Natomiast z mężczyzną jest tak, że rozmowa z mężczyzną o andropauzie jest bardzo trudna, ponieważ przecież mężczyzny to nie dotyczy.
Chociaż też jest wpisane w jego płeć.
Panie doktorze, dotyczy, nie dotyczy?
Ależ absolutnie dotyczy. To ogromna analogia. Każdy z nas, bez względu na płeć, w upływie czasu zmieniają się jego zdolności, właśnie chociażby czy te techniczne, czy też stricte reprodukcyjne. To, o czym doktor powiedziała wcześniej, płodność mężczyzn zmienia się z czasem, spada, natomiast generalnie mężczyzna jest płodny do końca życia. Ten moment wejścia w andropauzę, czyli obniżenia ilości hormonów płciowych, powoduje, że nasienia może być mniej, że jest ono mniej wartościowe, że ma mniej plemników, natomiast nie powoduje jego ubezpłodnienia, co jest akurat tutaj w przeciwieństwie do kobiet, które tracą możliwości rozrodu w pewnym momencie, kiedy przestają miesiączkować.
Ale jest też tak, że jak mówimy o andropauzie, mówimy o tym takim męskim przekwitaniu, tak można powiedzieć, to często też myślimy albo tylko o jednym, czyli o tym o seksie, mhm. tak? O tej zmniejszonej możliwości uprawiania seksu, o tym mniejszym popędzie seksualnym, prawda?
Tak, bo to się gdzieś tam bezpośrednio przekłada oczywiście, że mniej testosteronu, to mniej apetytu seksualnego, mniejsze libido, mniejsze chęci, mniejsze też możliwości, o czym ostatnio mówiliśmy, o zaburzeniach erekcji. Ale to nie chodzi tylko o seks. To dotyczy jakby całego człowieka, czyli również jego wydolności, jego mentalności, jego bycia społecznego. Sprowadzić...
Psychę i fizis razem, absolutnie.
Razem, oczywiście. Nie możemy sprowadzić tylko i wyłącznie do kwestii współżycia.
Pan doktor jest w stanie na pewno powiedzieć, pani doktor również, jakie są takie typowe cechy andropauzy? Jakie to są, oprócz tego zmniejszonego seksualnego pożądania i tej jakości, częstości współżycia, to na pewno jest tego więcej, prawda? Mhm.
No tak, bo to jest tak, że jeżeli spada nam poziom, spada mężczyznom poziom testosteronu, ale pamiętajmy, że to nie jest jedyny hormon, który w okresie andropauzy zmniejsza swoją wartość w surowicy, natomiast też jeszcze zmniejszają się poziomy innych hormonów, między innymi melatoniny, między innymi, i tutaj jest ważne, bo testosteron tak naprawdę spada o 1% rocznie od 30 roku życia. Czyli już tak naprawdę w 30 roku życia powolutku coś się zaczyna dziać. Tylko, że to jest tak zwany testosteron całkowity, a nas interesuje forma wolna, czyli ta, która
jest aktywna.
Ta, która jakby najbardziej zawiaduje męskością. Przecież testosteron jest też nazywany hormonem walki. To jest hormon, dzięki któremu mężczyzna jest właśnie aktywny, ma obronić rodzinę, ma chować dzieci, ma zdobyć pożywienie.
Tak, miał jaskinię.
Musiał. Dokładnie tak. I teraz, jeżeli poziom tego hormonu spada, to oddziaływuje na wszystkie narządy tak naprawdę. To oddziaływuje na strefę i sferę psychiczną pacjenta. Co się dzieje? W momencie, kiedy mamy brak ochrony tej testosteronowej, estrogenowej, to łatwiej rozwija się miażdżyca. Czyli jakby nasila się objaw pewnego starzenia się organizmu, bo miażdżyca i tak nam z czasem się pojawia. A spadek testosteronu sprawia, że ona po prostu pojawia się bardziej. Pojawia się osteoporoza u mężczyzn. Pojawiają się zaburzenia psychiczne, bezsenność, zwiększona potliwość, pewna nerwowość, zaburzenia koncentracji. To jest wszystko tak, jakby ja wymieniam z definicji, prawda?
Ale też i łagodność.
Ale też i właśnie, jest ważna rzecz.
A ciekawa jestem jeszcze, tylko przerwę, tak? Pani doktor, ciekawa jestem, czy te wszystkie rzeczy, o których pani teraz powiedziała, mężczyźni, jeżeli widzą u siebie, to czy zastanawiają się nad
czy
tym,
kojarzą że, to z
że to może być andropauza i czy po nazwą to przyznają się na przykład do tego albo zapytają o to, czy na przykład mówią sobie tak, po prostu musi być, bo starość to starość. Jest coś takiego, prawda? A tak już pewnie jest, bo mój kolega też tak ma i jakby nie...
Tylko,
nie...
że tak powie 80-latek. A 65-latek, pracujący, aktywny, nie jest z tym pogodzony. Może i ma gdzieś myśl o tym, że to może być andropauza i pewnie bo o tym się mówi, więc to mu na pewno przychodzi do głowy, tylko jest ciężko coś takiego zdefiniować i wyartykułować i głośno sobie samemu powiedzieć. Holender jasny, mam objawy andropauzy, idę z tym do lekarza. Mniej problemów ma kobieta, mężczyzna ma z tym problem, bo to jakby też trochę deprecjonuje jego wartość.
Tak, wydaje mi się, że teraz taki gorszy się staje. Tak?
Bo to
jest również ten obszar, w którym możemy poprawić jakość życia, więc lepiej to zauważyć i zgłosić, żeby się tym zająć. No tutaj w ogóle o czym rozmawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu już poza anteną, że kobiety od młodego wieku, od dojrzewania zaczynają chodzić do ginekologa. Są bardziej wyedukowane. Mhm. Wiedzą, czego się mogą spodziewać, jakich zmian w swoim ciele. Mężczyzna nie. Błąd, bo po 40 każdy mężczyzna powinien zacząć przynajmniej raz w roku urologa odwiedzać.
Znaczy nie słyszałam rozmowy mężczyzn rozmawiających o terapii hormonalnej, powiem szczerze, gdzieś tam w gabinecie.
Prawda?
I nie słyszałam, nie przypominam sobie rozmów właśnie typu, gdzie wykonać jakie badania. Jakieś to mi się wydaje
choć
takie...
Pozytywem już jest to, że mężczyźni wymieniają się adresami dobrych urologów. I pytają się, a robiłeś PSA, a miałeś to badanie, to wiesz, to per rectum, czyli takie bardzo...
Ale to też już w pewnym wieku jednak, nie? To jednak troszkę później.
Później.
Ci mężczyźni, którzy mogliby obserwować pierwsze objawy andropauzy, jednak
50
są zbyt skrępowani.
Tak.
I jednak nie wymieniają się na spotkaniach towarzyskich takimi informacjami.
I endokrynolog to też nie jest chyba
ulubiona specjalizacja męska,
prawda? A ty też powinien chyba dorzucić sobie na listę właśnie tego lekarza, endokrynologa, tak mi się wydaje.
Absolutnie, no bo te wszystkie zmiany hormonalne, o których mówimy i sprawdzenie chociażby wartości tych hormonów podstawowych, no to najlepiej zacząć od endokrynologa.
Tak, ja przeczytam taką jedną fajną rzecz, mianowicie, że dzięki Bogu jest też andropauza, bo dzięki temu kobietom się łatwiej żyje, bo mężczyźni łagodnieją na starość, tak brzydko mówię, na starość, chociaż bardzo tego słowa nie lubię, bo co się też dzieje? No, jeżeli spada nam poziom testosteronu, to czyli tego hormonu aktywności i walki, to mężczyzna staje się nieco łagodniejszy, bardziej melancholijny i sentymentalny. I zobaczcie Państwo, bardzo często jest tak, że dziadkowie mają więcej cierpliwości do swoich wnuków. Dziadkowie mężczyźni, dziadek, mają więcej łagodności do swoich wnuków, mają więcej cierpliwości do nich, zajmują się ich wychowaniem, są fajnymi kumplami dla swoich wnuków, czego nie potrafili być może ze swoimi dziećmi zrobić. Bo wydawało im się, że jakby to nie jest taka rzecz męska, że oni są od tego, żeby zarobić na dom, a matka jest od tego, żeby te dzieci wychowywać. A potem gdzieś to rekompensują w momencie, kiedy pojawiają się wnuki czy prawnuki. Jest jeszcze jedna ważna rzecz.
To taka pozytywna, że
Dokładnie, jest równowaga. Prawda?
Żebyście się panowie jakoś nie przerażali tym pojęciem i tak. Nie widzieli tylko i wyłącznie złych stron tego.
Tak. Druga rzecz taka jakby usprawiedliwiająca trochę zachowania mężczyzn, to jak już mówiłam wcześniej, to nie jest kwestia tylko poziomu testosteronu, ale też innych hormonów. I tutaj dość istotne jest to, że na przykład mężczyzna nie przyjdzie do gabinetu lekarskiego i nie powie, że podejrzewa u siebie objawy andropauzy, ale przyjdzie, bo na przykład ma problem z bezsennością. A trzeba powiedzieć o tym, że również w tym okresie spada poziom melatoniny. Po prostu przysadka i szyszynka produkuje mniej melatoniny. To powoduje nam bezsenność. I być może, jeżeli mamy do tego pacjenta w odpowiednim wieku i zacznie nam inne, jeżeli dopytamy, dokładnie zbierzemy wywiad, i zacznie nam się to układać w jakąś całość, że być może, jest to andropauza, warto takiego pacjenta dopytać o inne rzeczy. Ja mam też taki przykład z gabinetu, kiedy żony przyprowadzają swoich mężów, bo, to jest taki cudzysłów tutaj, bo coś się z mężem zaczyna dziać. Coś nieokreślonego. Czyli on nie ma objawów choroby, ale jest powolniejszy. Nie chce mu się wychodzić z domu.
Słabiej zapamiętuje. Mniej kojarzy,
tak.
Wolniej.
Jest zdekoncentrowany. Szybciej się irytuje. Drobne rzeczy go wyprowadzają z równowagi. Reaguje nieadekwatnie do sytuacji i do problemu. I teraz pytanie,
Skąd my to znamy?
Skąd my to znamy? Prawda? Dokładnie. Teraz pytanie, czy to jest depresja? A może nie? Może zróbmy badania. Sprawdźmy pewne rzeczy, bo może się okaże, że nadrozpoznajemy depresję, mając pacjenta właśnie w okresie andropauzalnym.
I kto może zlecić takie badania? Kto może wykonać? Gdzie wykonamy takie badania? Właśnie?
Lekarz pierwszego kontaktu powinien dać skierowanie pacjentowi do urologa. Jest problem z andrologami, prawda? Bo tak. Jest ich mało, niestety.
Lekarz androlog.
Czyli tak jak ginekolog stricte zajmuje się problemami kobiety, tak androlog stricte problemami męskimi. Ale jest problem, więc mamy urologów, którzy są naprawdę świetnymi specjalistami. Mamy endokrynologów. Jeżeli urolog sobie nie da rady z czymś, odeślę do endokrynologa. Ja mam świadomość i to chcę, żebyście Państwo to wiedzieli. Ja wiem, jakie są terminy do specjalistów. Naprawdę. Ja wiem o tym, że łatwo mi się mówi na antenie, proszę o skierowanie i za chwileczkę to będzie załatwione. Jest trudno. Ale
3 lata to nie jest tak dużo przecież.
Prawda?
Czas tak
zleci
szybko leci.
Tak czy owak te badania hormonalne
trzeba je zrobić. I te skierowania jakby wyegzekwować, bo lekarze pierwszego kontaktu naprawdę chętnie kierują pacjentów do urologów, chociażby po to, żeby pilnować tego, co się dzieje z gruczołem krokowym.
Sporo się też pojawiało informacji na temat przyjmowania tych preparatów dostępnych z testosteronem. Nie wiem, pojawiały się to informacje
nie
w kontekście.
Znaczy teraz już w tej chwili.
Domięśniowo i tak dalej, i tak dalej. Panie doktorze, czy to jest bezpieczne w ogóle? Bo pewnie panowie, niektórzy sobie próbują to jakoś tam swoją pocztą pantoflową przekazywać, może i nawet aplikować, kto to wie, bo to można i doustnie, i podskórnie, i domięśniowo.
Tak, bo to ale i w injekcjach, i w plastrach, i w maściach, i w tabletkach, więc różne są dostępne.
Powinna być decyzja lekarza.
Absolutnie.
Chyba, prawda?
No pierwszy problem to tak naprawdę się zaczyna z młodymi mężczyznami, którzy wspomagają się testosteronem w trakcie ćwiczeń.
No właśnie.
Żeby poprawić wydajność organizmu, czy zwiększyć masę mięśniową. I już się mogą rozregulować, czego później no właśnie skutki obserwujemy za 20-30 lat, kiedy te dysfunkcje organiczne zaczynają się pojawiać coraz większe. Niemniej każda próba ingerowania w układ hormonalny wymaga absolutnie opieki lekarza. Nic nie róbmy na własną rękę. Na szczęście te preparaty, które są dostępne bez recepty na rynku, to nie są preparaty, które zawierają duże ilości jakichkolwiek substancji, które mogłyby nas rozregulować. Także jakby spokojnie. Natomiast te wszystkie, które też z potencją są związane, one w tej chwili generalnie i tak bazują na preparatach ziołowych, więc też to chodzi tylko o wyregulowanie, o utrzymanie utrzymanie odpowiedniej ilości testosteronu, a nie o jego zwiększenie.
No tak, ale ma się pojawić w tej chwili bez recepty
spiralki. Już się pojawił. Już się pojawił. I tutaj jest w ogóle kwestia taka trochę ryzykowna, ponieważ dawka jest na tyle mała, że właściwie to, co jest zalecane, w sensie przyjęcie jednej tabletki z taką dawką, jaką producent zaleca, właściwie w ogóle nie przynosi żadnego efektu. Z kolei można by pokusić się o zwiększenie dawki, co jest obarczone ryzykiem występowania powikłań, które powinien zweryfikować właśnie lekarz, który przepisywał dany preparat. Tutaj producent zabezpiecza się testem, który dołącza do opakowania, natomiast umówmy się, czy każdy, kto jest zdecydowany przyjąć taki preparat, albo akurat właśnie szykuje mu się miły wieczór i chce dobrze wypaść, czy będzie wykonywał taki test. Niestety można sobie troszkę szkody wyrządzić.
Mężczyźni, którzy poddają się takiej terapii zastępczej, wygrywają dwie rzeczy, bo raz, że nadal zachowują te swoje witalne siły, a dwa przeciwdziałają takim chorobom już poważnym, o których pani doktor mówiła, czyli wieńcówka, czyli ciśnienie, nadciśnienie, osteoporoza, cukrzyca. Także tutaj z tym to, proszę państwa, nie ma żartów, bo być może ktoś pomyśli sobie, że męska menopauza, to nie wiem, dziedzina związana, choroba związana z właśnie osłabieniem libido, a to tak zupełnie i do końca nie jest. Rzutuje to po prostu na dalszą jakość życia, na nasz stan zdrowia.
Czy też musimy pamiętać, że w przypadku terapii hormonalnej u mężczyzn często jest tak, że my chcemy utrzymać odpowiedni poziom testosteronu, żeby organizm dobrze funkcjonował, czyli zabezpieczyć temu,
działanie
żeby to
ochronne.
Tak, na łeb, na szyję nie leciało w dół. Czyli to też jest tak, że my nie musimy tego testosteronu do końca życia przyjmować. My możemy ustalić poziom testosteronu na pewnym poziomie i później po prostu go utrzymywać. Organizm sam też jest w stanie się czasami wyregulować na tyle, żeby jego nie gubić. To, o czym wcześniej doktor mówiła, czyli tego testosteronu wolnego, niezwiązanego z białkami, który jest aktywny między innymi seksualnie. Ale to też nie oznacza terapii hormonalnej do końca życia. Niemniej jest na to potrzebne dla ogólnego dobrostanu i dobrego, całościowego funkcjonowania organizmu.
Wiesz, może być też taka sytuacja, że mężczyźni źle tolerują hormonalną terapię
tak.
I sami się z tego wycofują. Także to nie jest tak powiedziane, że każdy mężczyzna w wieku 65 lat musi mieć hormonalną terapię. Absolutnie nie. Bardzo indywidualnie, według potrzeb.
Jeżeli to utrudnia funkcjonowanie.
Oczywiście, według wskazań, bo może się okazać, że na przykład włączenie małej dawki leków też wyciszających, uspokajających, to, co teraz robimy, też bardzo fajnie pacjentom pomaga i okazuje się, że jakby wyciszenie takie emocjonalne, że coś się z nami dzieje, nagle te funkcje, wszystkie funkcje poprawia.
Tak, ale to właśnie dlatego my tutaj nie sprzedamy złotego środka, tylko mówimy dlatego o konieczności zrobienia badań, odwiedzenia specjalisty, żeby dobrać bardzo indywidualnie ten sposób rozwiązania problemu.
Ja bym chciała, przepraszam.
Nie jest to tak, że to jest kolejna jednostka medyczna, bo może nam ktoś tam zarzucić ewentualnie lekarzom, że pojawia się coś, czego tak naprawdę nie ma, a chodzi tylko i wyłącznie o to, by koncerny farmaceutyczne znowu nabiły sobie kasę i tak dalej, i tak dalej. To tak nie można patrzeć na to, prawda?
Absolutnie.
Że tak naprawdę zawsze było, mężczyźni zawsze byli, zawsze się jakoś przechodzili przez to, a nikt się tym nigdy nie zajmował i nikt jakby wokół tego nie tworzył całej dziedziny, andrologia, andropauza i tak dalej.
Nie jest to problem urojony.
To jest problem
udokumentowany badaniami krwi, w których możemy sprawdzić, że poziom hormonów jest mniejszy. Czyli jest to czarno na białym. Jest fakt, że jest andropauza.
Tylko tu znowu analogicznie trochę do menopauzy. W przypadku kobiety te zmiany są takie bardziej unaocznione, bardziej monitorowane. W przypadku mężczyzn nie. Naocznie nie widać tego, że jego nasienie posiada mniej plemników na przykład. To, że okresowo w ogóle w ciągu u mężczyzn w wieku średnim czy w wieku reprodukcyjnym w ciągu miesiąca zmienia się też ilość plemników. Tak jak u kobiety następuje owulacja, zmiana hormonów, krwawienie i tak dalej. To jest jakby jedno wynika z drugiego. Tak samo w przypadku mężczyzn zawartość plemników w nasieniu też zmienia się w przeciągu miesiąca. To daje taki wyraz analogiczny co do cyklu miesięcznego kobiety. Natomiast takie same zmiany zachodzą z upływem czasu, z upływem wieku, tylko one są trudne do uchwycenia bez konkretnych badań. Ale one są, stąd to nie jest właśnie problem urojony, tylko jest to absolutnie fakt.
Tak, tak. Ja myślę, jeszcze tutaj dopowiem, że do słowa menopauza i menopauzy myśmy się bardziej przyzwyczaili.
I tutaj nawet SMS-y o tym świadczą. bo panie piszą, panowie jakby...
No, właśnie pani Joanna, bo pani Joanna pyta, mam menopauzę od 4 lat, zaczęło się od tego, że właśnie nie mogłam spać. Teraz jest różnie, czasami śpię, ale generalnie ciągle jestem zmęczona. 22 godzina to dla mnie głęboka noc. Jestem osobą pracującą, mam 55 lat. Czy to jest normalne, pyta pani Joanna?
Trzeba pomóc.
Znaczy, to jest normalne, ale nie możemy tego zostawić bez pomocy.
Tak. Inaczej, tak może być. A czy może też nie uznawajmy tego za normę, prawda? Bo teraz pytanie, czy bezsenność jest tylko z powodu menopauzy, czy jest jeszcze inny problem?
Tak, norma, rozumiem, możemy się tego spodziewać, ale nie musimy na to przyzwalać.
Natomiast ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mężczyźni się tak naprawdę, i musisz mi, Jarku, przyznać rację, że mężczyźni się wstydzą mówić o andropauzie.
Ale absolutnie.
Ja chciałam podać
bo to
przykład,
takie niemęskie.
Bo to jest niemęskie. Ja chciałam podać przykład mojej koleżanki, która poszła do apteki wykupić leki. To jest oczywiście śmieszna sytuacja, bardzo nas to wszystko rozbawiło. I nagle dzwoni, ona stoi w tej aptece i dzwoni do niej jej mąż. I mówi, proszę cię, i kup mi jeszcze tabletki na gardło Braveran. I ona mówi do pani farmaceutki, i jeszcze na gardło do ssania Braveran. Więc farmaceutka zrobiła wielkie oczy i mówi tak, proszę panią, ale Braveran bynajmniej nie jest do ssania. Więc, prawda, chciał, jakiś przekaz był. Jakaś informacja. On chciał jej coś powiedzieć, zasugerować coś. Tylko być może wybrał niekoniecznie najlepszy moment, ale no tak wyszło.
Ale to mi się bardzo podoba w sumie ta scenka. Ja myślę, że w ogóle to, że pani napisała i że tutaj jest jeszcze jeden SMS od chyba pani, świadczy o tym, że generalnie te męskie problemy, męskie choroby, męskie przypadłości są troszeczkę pomijane, są traktowane, panie doktorze, trochę na marginesie i przez samych panów.
Ale właśnie, to jest wina samych panów, którzy nie chcą o tym mówić. I tutaj miło, że panie aktywnie uczestniczą i piszą, no bo one też się przecież z tym problemem borykają, bo to są ich partnerzy, ich mężowie. Natomiast panowie sami to zaniedbali właśnie z powodu tego wstydu, może trochę z niewiedzy.
Ale to właściwie na ich rzecz powinno działać.
Ale mężczyzna mówi, że jak się budzi po 40, nic go nie boi, to znaczy, że nie żyje. Znaczy...
Ja myślę, że to jest tak, że łatwiej powiedzieć, że mężczyzna ma kryzys wieku średniego, niż powiedzieć, że być może podejrzewamy u niego andropauzę. Lepiej brzmi, prawda?
Tak, a swoją drogą nie ma czegoś takiego jak kryzys wieku średniego, bo żadne badania tego nie udowodniły.
O, i to jest mit. To jest mityczny objaw.
Bo sami w jakiś sposób wpędzamy się w taki trochę chyba jakiś słowny kanał. Klimakterium, menopauza. To są takie określenia troszeczkę lekko prześmiewcze, lekko nawet z zabarwieniem pejoratywnym, jak się kogoś tak zaczyna, nie wiem, jest coś takiego.
Tak,
a co
tak.
Ty taka jesteś dzisiaj? Czy coś klimakterium? Zupełnie nie w tym kierunku to poszło. Nie wiem, czy na całym świecie, czy tylko w naszym kraju.
Nie, ja myślę, że wszędzie.
I dlaczego tak jest, pani doktor? Przecież to jest jednostka normalna.
Kobieta się zmienia. No dobrze, tylko to jest tak. Zakończyłyśmy pewien etap. Menopauza kończy jakiś etap w naszym
życiu. Strasznie nie lubimy tego zobaczyć, tak? Przyznać się do tego.
Oczywiście, że tak. I na przykład, jeżeli tutaj pisze odważnie, nie pamiętam imienia, przepraszam, pisze odważnie słuchaczka, że ma 55 lat, że jest aktywna, pracuje, ma menopauzę, która jej doskwiera. Ona to mówi otwarcie. Więc teraz trzeba tak wykombinować i ustawić leki, żeby ta menopauza jej nie doskwierała. Dlaczego? Bo jeżeli my mamy takie sygnały, to 40-latka, która jeszcze regularnie miesiączkuje i nie ma objawów menopauzy, już gdzieś podświadomie tej menopauzy zaczyna się bać.
Panie doktorze, to są drogie badania hormonalne, które mężczyźni muszą wykonać, załóżmy?
Nie są. To też nie jest jakiś bardzo złożony komplet tychże badań. Wiadomo, jeżeli chcieć wykonywać takie badania prywatnie, no to w kilkaset złotych to pewnie wyjdzie. Natomiast to nie powinno być więcej niż 300 zł.
Testosteron to już chyba nie
wiem. Sam testosteron jest niewiele. Tylko tutaj, o czym wcześniej mówiliśmy, sam całkowity poziom testosteronu nic nam nie mówi.
Musimy do tego zrobić frakcję wolną. Do tego SHGB dobrze zrobić prolaktynę, bo tutaj do tego jeszcze lipidogram od razu. Tak, także to.
Ale to kilkadziesiąt złotych na początek, kilkaset, pan doktor powiedział kilkaset, to zaraz zrazimy.
Gdybyśmy same hormonalne chcieli zrobić, to moglibyśmy faktycznie podnieść koszt. Natomiast gdyby zrobić taką absolutną podstawę, to spokojnie w 100 złotych byśmy się zamknęli.
Będziemy za tydzień pewnie rozmawiać o menopauzie. Wrócimy do tego tematu. Tak naprawdę andropauza była tylko zaczęciem rozmowy na ten temat, więc na pewno, jeżeli państwo macie jakieś pytania, to piszcie 603-06-06-06 albo na mojego maila też radiowego. Możecie państwo pisać. Ja przekażę te wszystkie pytania lekarzom, pani doktor Dagmarze Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, która dzisiaj była w studio. z nami. I
jeszcze zdrowy, aktywny pyta. Zdrowy, aktywny tryb życia, praca fizyczna, dzień dobry. Czy po 30 profilaktyka testosteronem pod kontrolą lekarza to za wcześnie, czy już można?
Za tydzień może odpowiemy trudne na to pytanie.
Trudne, to trudne. Trzeba by indywidualnie trzeba podejść do tego.
Tak. Panie doktorze, doktor Jarosław Zabojsz, czy za tydzień obiecuje odpowiedzieć na to pytanie?
Absolutnie.
To wracamy do tematu za tydzień. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję bardzo.